Przystanek Kultura.
33 minuty po godzinie 14 na radiowym zegarze. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Wojciech Zawada za sterami. A dzisiejsze wydanie Przystanku Kultura zaczynamy, szanowni państwo, od takiej opowieści. Proszę się wsłuchać uważnie. Pewnego dnia, wychodząc z akademii, potknęłam się o miotłę na ciemnych schodach prowadzących z piwnicy na pierwsze piętro. Miotła, noc Walpurgi, wiedźma. Podążyłam za tymi skojarzeniami. Wiedźma z miotłą przygotowująca się na sabat czarownic. Wiedźma, która czaruje i oczarowuje, która ma władzę nad ludźmi, władzę i moc. Podobne pragnienia zrodziły się w mojej duszy, uskrzydliły moją wyobraźnię i ta myśl się urzeczywistniła. Na wiosenną wystawę w 1895 roku wiedźma była gotowa. Tak o swojej rzeźbie mówi w swoich wspomnieniach, zapisała czy też powiedziała austriacka rzeźbiarka Teresa Fiodorowna Ries, rzeźbiarka zapomniana, która mimo to jest w tym momencie przypominana, odpamiętywana i która niewątpliwie pobudziła wyobraźnię 11 artystek współczesnych i to właśnie w ten sposób powstała wystawa Artystka w podróży. A gdzie powstała, państwo zapytają, to ja już odpowiadam, to wszystko w Domu Norymberskim w Krakowie i to tam właśnie wspólnie się teraz wybierzemy się wspólnie z artystką intermedialną i kuratorką tej wystawy, Anką Leśniak.
Radio Kraków.
Dopiero co weszliśmy do tej przestrzeni ekspozycyjnej mieszczącej się w Galerii Domu Norymberskiego w Krakowie i ja muszę powiedzieć pani bardzo szczerze, że poczułem się absolutnie zasypany różnymi historiami, opowieściami, narracjami, które no właśnie orbitują wokół tej jednej najważniejszej bohaterki tej wystawy, a może inspiracji do tego, żeby powstały te opowieści, którymi zostałem zasypany.
Ta wystawa ma, tak jak pan zauważył, wiele warstw. Dwa takie główne wątki. Pierwszy to jest Teresa Fiodorowna Ries, artystka, rzeźbiarka z przełomu XIX i XX wieku, do której biografii tutaj się odnosimy jako do postaci nomadycznej, która była jedną z pierwszych, można powiedzieć, kobiet, które funkcjonowały zawodowo w sztuce. W dodatku była rzeźbiarką, więc to była bardzo trudna profesja. Wielokrotnie podróżowała, urodziła się w Budapeszcie, potem mieszkała i studiowała w Moskwie. Opuściła Moskwę, wyjechała do Wiednia. W Wiedniu stała się bardzo rozpoznawalną postacią, ale niestety w 1938 roku, kiedy doszli do władzy naziści, musiała uciekać z kraju, zostawiając wszystkie prace za sobą. Wiedeń o niej szybko zapomniał, a prace bardzo długo leżały zapomniane, zdewastowane na obrzeżach miasta. Jednak takim głównym tematem tej wystawy jest podróż i jest to jedna z kilku wystaw grupy TFR Archive, więc grupy artystek, kolektywu, który zajmuje się biografią Teresy Fiodorowny Ries, ale też różnymi kontekstami jej twórczości i życia, które mogą być istotne z perspektywy współczesności.
Ja zastanawiam się, czym ta Teresa Ries panią ujęła. Proszę opowiedzieć o tej relacji, która łączy panią z Teresą.
Przygoda zaczęła się w zasadzie w roku 2015, kiedy poszukując historii kobiet, artystek, zapomnianych artystek, które są od dłuższego czasu tematem mojej twórczości, natknęłam się na rzeźbę Teresy Ries pod tytułem Wiedźma przygotowująca się do nocy Walpurgi, a właściwie do sabatu czarownic. Wiedźma podczas toalety. Kiedy zobaczyłam rzeźbę, ujęło mnie to, że właściwie jest ona odbiciem w krzywym zwierciadle takiego bardzo popularnego w dawnej sztuce motywu toalety Wenus. Więc widzimy naturalnych rozmiarów figurę kobiecą, wyrzeźbioną z jednego kawałka marmuru, która siedzi nago na skale i wielkimi nożycami obcina sobie paznokcie, a właściwie pazury u stóp, przy tym jeszcze spogląda w taki sposób lekko złośliwy i można by powiedzieć prowokacyjny na widza. To była końcówka XIX wieku, więc rzeźba wywołała ogromne kontrowersje. Nawet dzisiaj ona robi wrażenie, ale wtedy stworzenie stworzenie postaci kobiecej, która nie ma zamkniętych oczu, która nie siedzi w pasywnej pozie, która się patrzy na widza, kiedy spotykamy się z postacią bardzo aktywną, jeszcze też dzierżącą w dłoni narzędzie, które dla mnie też było taką reprezentacją Teresy Ries jako kobiety aktywnej, sprawczej, jako rzeźbiarki, to uznałam, że to jest coś absolutnie niezwykłego i mimo tego, że nie jestem ekspertką od sztuki XIX wieku, to okazało się, że moje przeczucia jednak miały potwierdzenie, więc zaczęłam szukać więcej informacji na temat tej rzeźbiarki i na temat samej rzeźby. Okazało się, że jest to rzeźba artystki żydowskiej, to jest istotne. Natomiast kiedy zobaczyłam współczesne zdjęcia tej pracy, zobaczyłam, że rzeźba jest zniszczona, a przede wszystkim, że brakuje dłoni z nożycami, więc bardzo istotnego elementu, który w ogóle zmienia znaczenie tej rzeźby. Więc zaczęłam szukać, co się stało, kiedy to się mogło stać i zaczęłam swoje artystyczne śledztwo na ten temat. Oczywiście nie chodziło o to, żeby odnaleźć zagubioną rękę, chociaż oczywiście świetnie by było, gdyby się znalazła, ale żeby zadać sobie pytanie o znaczenie tego braku. Czym on jest?
W takim razie warto na początku zapytać też o znaczenie tej rzeźby, bo my przypominamy XIX wiek, kobieta rzeźbiarka, w czasach, w których nauczanie kobiety rzemiosła artystycznego w postaci rzeźby wcale nie było tak powszechne. Były miejsca, że kobiety nie mogły studiować rzeźby i sytuacja, w której oto powstaje taka rzeźba, która jest poniekąd wyzywająca, ale nie w znaczeniu seksualnym, tylko w znaczeniu kulturowym, w znaczeniu społecznym, to jest rzecz, to jest zjawisko, które no, być może dzisiaj nie jest niczym dziwnym, ale wówczas było dalece prowokujące.
Absolutnie, było bardzo prowokujące. Teresa Ries wystawiła tę pracę w 1895 roku na wystawie w Kunstlerhaus i wchodząc w przestrzeń wystawy, ponieważ chciała zobaczyć instalację swojej pracy, montaż swojej pracy, jeden z artystów powitał ją słowami, że to Ries, powinno się jej zabronić wejścia tutaj, nie powinno się jej spuszczać tutaj. Jak można było wyrzezać tak okropny grymas ze szlachetnego marmuru. To były pierwsze reakcje. Sama artystka opisuje w autobiografii, że wtedy wybiegła z przestrzeni wystawy, pobiegła do pracowni, zaczęła płakać i chciała wycofać rzeźby z wystawy, ale w końcu się uspokoiła i stwierdziła, że skoro rzeźba już tam jest, to niech zostanie. I kiedy przyszła na wernisaż, okazało się, że wszyscy jej szukają, wszyscy się za nią rozglądają, ponieważ cesarz Franciszek Józef zainteresował się tą rzeźbą, uznał, że to jest coś absolutnie niezwykłego, rozmawiał z artystką i no, że Austria jednak była takim krajem, gdzie liczono się z opinią cesarza również w obszarze kultury. Wiedźma zyskała uznanie i właściwie to był bilet artystki do wiedeńskiej sceny sztuki. Ale też ta historia pokazuje, jak szybko zapominamy o ludziach, a już szczególnie o kobietach, które w narracji historycznej, również w narracji historii sztuki bardzo długo były traktowane jako te, które są mniej zdolne, które nie mogą być geniuszami.
Uznane przez cesarza.
I też może nie mogą być uznane przez cesarza, tak. Ale tutaj też to jest opowieść o tym, że ta artystka jednak mimo tego, że była pochodzenia żydowskiego, mimo że była migrantką, zyskała to uznanie. Natomiast kiedy musiała opuścić Wiedeń i zostawić swoje rzeźby w pracowni, no niemożliwy był transport tak duży z prac, zwłaszcza kiedy musiała w pośpiechu uciekać z kraju, żeby ratować swoje życie. Bardzo szybko te prace zostały rozproszone, znalazły się w zasadzie na obrzeżach miasta, gdzie zostały pozostawione bez opieki i gdzie też zostały zniszczone.
Wracamy tak naprawdę do tych odrąbanych nożyczek trochę, bo te odrąbane nożyce, one są bardzo wymowne nie tylko w kontekście właśnie znaczenia tego dzieła, znaczenia Wiedźmy, czyli rzeźby Teresy Ries, tylko one są takim bardzo wymownym znakiem, symbolem tego, co się stało w ogóle z pamięcią o artystce. Ale równocześnie, i tu wracamy do tej wystawy, która trwa w Domu Norymberskim, że to jest tak naprawdę opowieść o odpamiętywaniu tego, co zapomniane.
Zdecydowanie jest to wystawa, do której jakby kanwą są losy Teresy Ries, ale mamy tutaj pracę współczesnych artystek, więc nie jest to wystawa historyczna, tak? Jest to wystawa, która przepracowuje pewne tematy w kulturze. Mamy tutaj historię Teresy Ries jako artystki, która prezentowała swoje prace na wystawach światowych, między innymi w Wenecji, w Paryżu czy w Rzymie, ale też mamy fragmenty listów, kiedy pisze o II wojnie Światowej, też mamy fragmenty z książki, kiedy pisze o I wojnie światowej. Jak się to czyta, gdybyśmy nie wiedzieli, skąd są te cytaty, moglibyśmy pomyśleć, że to jest opowieść o czasach współczesnych, że jakby wiele z tych historii się powtarza, że mamy teraz zwrot w kierunku populizmu, nacjonalizmu, czy wręcz nawet nazizmu. Mamy wojnę na Ukrainie wywołaną przez Rosję. Mamy bardzo trudny i krwawy konflikt między Izraelem a Palestyną.
I ja myślę, że jak mówi pani o tej wielowątkowości tej wystawy, to się też bardzo jasno przekłada na język tej wystawy. To, co myślę istotne, to żeby powiedzieć tak naprawdę, do jakiego świata my zapraszamy naszych słuchaczy. Bo te wątki biograficzne, o których pani mówiła, one zawieszone są tutaj na białych płachtach. Można zanurzyć się w te urywki wyjęte z pamiętnika Teresy Ries. No właśnie, ale one przeplecione są tą mnogością historii, o której mówiłem na początku naszej rozmowy.
Tak, ja się odezwałam przede wszystkim do artystek, które pracują w kolektywie. Ponieważ ja sama pracuję w kilku kolektywach. Pierwszy z tych kolektywów to jest oczywiście kolektyw TFR Archive. I pomyślałam, że dobrze byłoby tutaj spotkać artystki, które znam, czyli artystki z TFR Archive i artystki z grupy Endmorane z Niemiec. Grupa Endmorane to jest grupa artystek, które pracują w przestrzeniach site specific. I pomyślałam, że to może być ciekawe połączenie, ponieważ te artystki również pracują z przestrzenią, a przestrzeń naznaczona jest jakby swoją historią, swoimi kontekstami. Więc można powiedzieć, że jest to spotkanie artystek, ale też artystek, które jakby interesują się czymś więcej niż swoją sztuką, czyli też pracują jako kuratorki, pracują jako artystki, które wchodzą w jakąś zastaną przestrzeń i pracują z lokalnymi historiami.
W takim razie opowiedzmy tak bliżej być może o tych artystkach i o tym, co przygotowały tutaj, co ostatecznie wystawiliście. Ja zwróciłem uwagę na to siłą rzeczy. Ten róż, trudno go nie zauważyć. Iwona Demko, która wita nas rozłożonymi rękoma i monumentalną wręcz taką boską postacią, boską pozą, która kojarzy się wręcz z jakąś figurą, której używa się w trakcie rytuałów czy kultów. No i trochę srebra też tam jest.
Tak, Iwona Demko akurat podeszła do tematu w sposób bardzo metaforyczny, ponieważ jest to artystka znana nie tylko w Krakowie ze swoich prac, które zajmują się kobiecością, które eksplorują temat kobiecości na różne sposoby. I ta praca się nazywa Signed Me No Pause. Czyli ten tytuł też ma takie jakby metaforyczne i podwójne znaczenie, ponieważ można go przeczytać jako Signed Me No Pause, czyli ten wchodzenie w ten trzeci okres w życiu kobiety, który też nazywa się okresem wiedźmy. Bardzo długo deprecjonowany, ale jakby teraz coraz bardziej akcentuje się właśnie nie starość jako coś, co jest straszne, tak, ale jako coś, czym się należy cieszyć. I ten moment, kiedy zyskuje się życiową mądrość. Iwona, która się odnosi jakby do siebie też w swoich pracach, tutaj eksploruje swój wątek biograficzny, ale też ten, który dotyczy innych kobiet. I jest to taki moment przejścia, ten moment tak zwany liminalny, przejścia z jednej fazy do drugiej, więc podróży przez życie.
Tak myślę, że my nie opowiemy naszym słuchaczom o wszystkim, bo to warto tutaj przyjść, zobaczyć, a może doświadczyć. Natomiast zastanawiam się, czy jest jakiś klucz, a może mapa, którą uważa pani, że dobrze byłoby stworzyć albo wręczyć tym, którzy tutaj przychodzą, czy to powinno dziać się samo?
Ja myślę, że to może się dziać samo, dlatego że tutaj jest tyle wątków, że można sobie tę podróż zacząć w różny sposób. Na pewno dla osób, które interesują się sztuką dawną, ta wystawa może być ciekawa z powodu samej artystki, Teresy Ries i zaznaczonych tutaj wątków biograficznych, artystycznych. Jest też praca na przykład Mii Ai Azagi, która jest artystką z Izraela. I no, mimo tego, że miała zablokowany bilet, no z przyczyn osobistych niestety nie mogła do nas przyjechać, ale to jest praca, która też opowiada, nie chcę powiedzieć, że ona opowiada o wojnie, ale jest to praca może tworzona w warunkach konfliktu zbrojnego, ponieważ artystka musiała opuścić też w pośpiechu swój dom po ataku na Izrael i od tego czasu przeniosła się 7 razy gdzieś, przeprowadziła się 7 razy i jedyne, co zabrała, to małą sztalugę i pudełko farb i papier. Także jest to praca, która nie mówi o wojnie, tak jak mówią o niej media, nie dyskutuje, kto ma rację, czy Izrael, czy Palestyna, nie podaje w liczbach zabitych i rannych. Jest to w zasadzie bardzo cicha, bardzo medytacyjna praca, ale też przez to bardzo ujmująca i głęboka.
Ja pamiętam taki obraz ze swojego życia, kiedy przemierzając prerię gdzieś w Utah, w pewnym momencie trafiłem w takie miejsce, które było całkowicie obwieszone butami różnymi. Do takiej deski były przytwierdzone buty. No i to był jasny sygnał, interwencji artystyczna, ale taka zapraszająca do udziału w niej nie tylko kolektywy artystyczne czy artystów, ale także wszystkich przejeżdżających. Zostawcie tutaj coś po sobie i zwróćmy uwagę na ten problem uchodźczy takim wspólnym działaniem. I kiedy patrzę na tę pracę, która stoi przed nami, to mnie się ten obraz przypomina.
Tak, to jest praca Anity Steinwider, która zrealizowała tę pracę w tym roku i w zasadzie tutaj pokazywane są drugi raz, ponieważ pierwszy raz były pokazywane na jej indywidualnej wystawie. To jest praca pod tytułem Rebuilding Myself, czyli mówimy o tej rekonstrukcji z użyciem przedmiotów, które moglibyśmy już wyrzucić, tak? Ponieważ to są stare, znoszone buty. Bo może nie chciałabym opowiadać o formie tej pracy, ale myślę, że ona w kontekście tej wystawy jest bardzo wymowna, ale w przestrzeni wystawy znajduje się też wideo Angeli Lubik. To piosenki zebrane od osób, od kobiet, też od dzieci, które śpiewają w różnych językach. Są to piosenki podróżne i też na tym wideo pojawiają się stopy osób, które idą, więc to jest też takie przemierzanie pewnej przestrzeni, a jak wiadomo, iść można z różnych powodów, można iść na spacer, można się spieszyć do pociągu, ale też czasami trzeba po prostu uciekać z domu.
Anka Leśniak, czyli kuratorka tej wystawy Kobieta w podróży, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.
Artystka w podróży, nie kobieta, artystka w podróży i to tamta refleksja właśnie nad podróżami. Ja tylko dodam, że to w Domu Norymberskim i że to także wydarzenie, które towarzyszy Krakow Art Week Krakers, a to oficjalnie też dodajmy od piątku tego tygodnia. A artystkę w podróży mogą Państwo oglądać w Domu Norymberskim do 26 kwietnia.
Radio Kraków.
Za 10 minut będzie godzina 15, to niezmiennie przystanek Kultura w Radiu Kraków, a teraz spoglądamy w stronę srebrnego ekranu. Jest już z nami, no w zasadzie to łączymy się z Wrocławiem, jest z nami Marcin Pieńkowski, dyrektor Festiwalu Nowe Horyzonty. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Pieńkowski, który przyniósł dzisiaj ze sobą kilka bardzo długich filmów.
Tak, to prawda. Może nie wszystkie są długie, ale trzy z tych czterech, które będziemy pokazywać w ramach Nowe Horyzonty Tourne, faktycznie dłuższe niż zazwyczaj, ale mam wrażenie, że jest to jakoś tak się dzieje teraz, że nie tylko filmy artystyczne, ale również wielkie blockbustery potrafią trwać dobre 3 godziny.
No tak, czy czas Krwawego Księżyca to trochę Martina Scorsese miało być jak z operą, prawda? Żeby wyjść być może
dokładnie.
W trakcie, no ale nie o tym, no w dalszym ciągu to nie są 190, to nie jest 197 minut, o tym do takiego świata będziemy zapraszać dzisiaj, a ja się wytłumaczę dlaczego i dlaczego z Wrocławiem się łączymy. To wszystko dlatego, że Nowe Horyzonty trochę przyjadą do Krakowa i to już jutro się wydarzy, bo Nowe Horyzonty Tourne to jest taki cykl pokazów filmowych, w ramach których wy trochę przypominacie to, czym cieszyliście oczy w zeszłym roku. To mniej więcej tak się prezentuje, prawda?
Tak. Wszystkie te filmy miały premierę polską na Nowych Horyzontach w zeszłym roku latem, ale też większość tych filmów, 3 z nich miały premierę światową na festiwalu w Cannes, więc przywozimy takie perełki światowych festiwali. Filmy, które pewnie w regularnej dystrybucji miałyby trochę trudno, ale filmy, które przede wszystkim ogląda się znakomicie na dużym ekranie. To są filmy, które są rzeczywiście idealne na wielki ekran, które zupełnie nie są stworzone do tego, żeby je oglądać w zaciszu domowym, gdzieś tam na laptopach, czy nawet na telewizorach. Doświadczenia stricte kinowe, dlatego tak akcentujemy właśnie to.
miałyby problem w szerszej dystrybucji, bo art house i to taki skrajny?
Tak, myślę, że miałyby problem w szerszej dystrybucji. Po pierwsze, no bo właśnie, na kino jeszcze takich rozmiarów, czyli czasami filmy trzygodzinne, może niekoniecznie byłoby miejsce w codziennym repertuarze, nawet kin studyjnych. Stąd też nasz pomysł, żeby te filmy wyruszały w taką podróż. One będą się pojawiały w bardzo wielu miastach polskich w ciągu najbliższych 2 tygodni. To jest też taka nasza misja, żeby z takimi filmami niełatwymi, kontemplacyjnymi, często super zaskakującymi, zupełnie rozbijającymi takie nasze przyzwyczajenia kinowe, wyruszać w Polskę, przybliżyć się kinomanom. No to co robimy właściwie całym festiwalem Nowe Horyzonty?
Kontemplacyjne, zaskakujące, no właśnie zadam panu okropne pytanie, no bo jak się myśli Nowe Horyzonty, to równocześnie myśli się art house, myśli się kino artystyczne. Kino artystyczne, czyli jakie to jest kino?
Kino odważne, kino wytyczające nowe drogi, kino, które no, wyrywa nas z tych algorytmów, w których siedzimy codziennie. Tak jak dobra książka, jak dobre kino.
Z pewnych wzorców, do których się przyzwyczailiśmy,
oczywiście,
prawda?
Ja myślę, że żebyśmy też nie powiedzieli tutaj, że jak film jest artystyczny, no to ola Boga i w ogóle nie zbliżać się do kina.
No właśnie.
Zupełnie nie o to
Ktoś
chodzi.
Ktoś mógłby tak pomyśleć.
Mógłby tak pomyśleć, natomiast jest to kino, które rzeczywiście jest po prostu inne niż to, nawet to kino, bo my czasami, nie wiem, nazywamy filmami z hiperartystycznymi, no, takie filmy, nie wiem, jak Anatomia upadku, czy nawet Dune.
Biedne istoty.
Oczywiście, być może Biedne istoty, ale chodzi też o te filmy, które być może są gdzieś na takich trochę marginesach, które no, pokazują kino z zupełnie innej strony. Mam taki film Samsara.
A no właśnie, od tego się zacznie. To no dodam, właśnie, że to już jutro od tego się zacznie w kinie pod baranami. Film, przy którym można medytować, tak ponoć się tak dzieje w trakcie seansu.
Absolutnie, absolutnie nie bez powodu. Jest to film medytacja. To jest takie doświadczenie rzeczywiście medytacyjne, transcendentalne, imersyjne. Ja przyznam się szczerze, że czegoś takiego jeszcze po prostu w kinie nie widziałem. Film, który no właśnie gdzieś tam zupełnie nas wyrywa. Tam w tym filmie można rzeczywiście odpocząć, można medytować. Taka wycieczka do Laosu, zupełnie niekonwencjonalna. No i właśnie takimi rodzajami, czasami wręcz takiej duchowej terapii, kino potrafi zaskakiwać.
Ale będzie też komedia, prawda? I to arthouse'owa komedia, jak piszecie, bo tutaj właśnie bardzo duży przekór i choć wszystko, jak informujecie, ma być związane poniekąd z naturą.
Tak, dużo tej natury rzeczywiście się złożyło, że taki nasz leitmotiv. Film Delikwenci Rodrigo Moreno, argentyńskiego reżysera. Film, który wygrał Nowe Horyzonty w zeszłym roku, Grand Prix Festiwalu. I komedia o no, tytułowych delikwentach, zwykłych urzędnikach, którzy napadają na bank. No i później właściwie dzieje się jedna wielka, niespodziewana przygoda, trochę jak właśnie z frywolnej komedii, trochę jak z Antonioniego. Film, który rzeczywiście skręca w różne strony, zaskakuje, jest bardzo zabawny, bardzo błyskotliwy, zupełnie zaskakujący, bo on naprawdę porywa nas w absolut... My nie wiemy, gdzie pójdziemy z tymi bohaterami. Film, który podbił zresztą serca widzów nie tylko na Nowych Horyzontach, ale również w Cannes, bo tam był jednym z przebojów zeszłorocznej edycji.
Jeśli chodzi o tę niejasność celu, to wydaje się, że to taka kategoria też bliska Eurece chociażby, czyli takie nieprzywiązywanie się do żadnej konkretnej narracji w celu właśnie otwarcia się na coś, co wymyka się tym kategoriom, które znamy.
Tak, to takie kino szkatułkowe, jak kiedyś Haas kręcił. Znowu Argentyna, Lisandro Alonso, tym razem za kamerą, mistrz argentyńskiego kina, znowu festiwal w Cannes. I film, który opowiada, jest takim filmem mozaiką o rdzennych mieszkańcach obu właściwie Ameryk, nie tylko północnej, ale i południowej. Zaczyna się jak taki brudny, czarno-biały western, tam zresztą Viggo Mortensen w głównej roli, żeby opowiedzieć o tych takich popkulturowych konotacjach, które się wiążą właśnie z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Nagle przeskakuje i jest to taki film noir, thriller policyjny, żeby opowiedzieć o takiej surowej, obecnej sytuacji, aż w końcu jest takim pięknym poematem z dżungli, z serca dżungli, i takim mitycznym, duchologicznym.
To wszystko będą Państwo mogli sprawdzić w kinie pod baranami już od jutra. Ja tylko dodam, że na koniec jeszcze Wśród wyschniętych traw, to taki tytuł, to już Państwo muszą sprawdzić, bo to jest ten moment, w którym będziemy stawiali wielokropek i równocześnie zaprosimy do tej wrażliwej i wymykającej się wszelkim kategoriom krainy razem z Marcinem Pieńkowskim, dyrektorem Festiwalu Nowe Horyzonty. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję i zapraszam.
No, my także w stronę Srebrnego ekranu, a tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura. Za uwagę dziękuję Państwu Tadeusz Marek i Wojciech Zawada.